Cześć, witajcie w bardzo deszczowe popołudnie, ponieważ za oknem i u mnie i u Patrycji grzmi i deszcz o szyby dzwoni jesienny. I to będzie prawdopodobnie słychać, nie uda nam się tego kompletnie wykasować z nagrania, więc od razu wam mówimy, że nagrywamy w bardzo takiej ponurej, deszczowej atmosferze. Ale tym lepiej, ponieważ dzięki naszemu podcastowi przeniesiemy się do miejsc cieplutkich, ładnych, opromienionych słońcem, najpiękniejszych na świecie. Oczywiście mowa o Warszawie. Nie, żartuję. Przeniesiemy się i do Warszawy, i do Grecji, bo dzisiaj dwa musicale filmowe, które łączy bardzo dużo i bardzo dużo dzieli. Oba opowiadają o relacjach matek i córek. Oba zostały wyreżyserowane przez kobiety, wyprodukowane przez kobiety i częściowo napisane przez kobiety. Oba, chciałam powiedzieć, dzieją się na wyspie, ale nie, Warszawa jednak nie jest wyspą. Choć czasem się tym wydaje. I mowa tu oczywiście o Mamma Mia i o Wszystko gra. To jest bardzo ciekawe, bo ten tytuł to jest hashtag Wszystko gra, bo to jest nowoczesny film i ma hashtag w tytule. Ale to, co naprawdę łączy te dwa musicale i co właściwie skłoniło nas do tego, żebyśmy je połączyły w jednym nagraniu, to fakt, że one reprezentują pewien specyficzny rodzaj musicalu, o którym już trochę mówiłyśmy, a o którym teraz Patrycja powie wam więcej.
To jest taki rodzaj musicalu, który nazywa się Jukebox Musical. I mówiłyśmy o nim trochę w kontekście deszczowej piosenki, chociaż nie nazwałyśmy tego w ten sposób, bo jednak jest różnica. Polega to na tym, że wybiera się pewnego wykonawcę, już istniejące numery i do nich dopisuje się fabułę. I jeżeli pamiętacie deszczową piosenkę, to był zestaw piosenek napisanych przez Artura Frida. Natomiast nie miały one tak dużego statusu, dlatego że one nie były oczywiście publikowane na takich płytach, to nie były utwory The Beatles na przykład, ani właśnie nie były to utwory ABBY. I po prostu te Jukebox Musical to są bardzo często musicale oparte o popularność tej muzyki konkretnego artysty czy konkretnego zespołu. No i właśnie taki to jest przypadek, jeśli chodzi o Mamma Mia.
Mamma Mia to hit, niesamowity hit, ponieważ na samym początku, zanim podbił ekrany, podbił sceny Broadwayu i West Endu. I zresztą właśnie z tą taką teatralną proweniencją musicalu łączy się w ogóle sam pomysł, żeby go stworzyć, ponieważ historia jest bardzo ciekawa. W październiku, tuż po atakach 11 września, Meryl Streep ze swoją córką i z jej przyjaciółkami poszły na musical Mamma Mia do teatru, żeby znaleźć jakąś taką przestrzeń, która byłaby radosna w kontrze do tej niesamowicie ponurej atmosfery, która panowała wokoło. I tak się doskonale bawiły na tej Mamma Mia. I tak bardzo ten musical je wyrwał z tej codzienności, z tego ponurego myślenia. Stany Zjednoczone właśnie przystąpiły do wojny, że po tym spektaklu Meryl Streep poszła do reżyserki i powiedziała: słuchaj, jeśli będzie film, to count me in, ja jestem na pokładzie. I możemy powiedzieć zresztą chyba niemalże z pewnością, że obecność i jakby ta gotowość Meryl Streep do zaangażowania się w ten projekt była jedną z tych rzeczy, która na pewno ułatwiła zrealizowanie Mamma Mia, bo nie ukrywajmy, że choć mówiło się, że jak to Patrycja przywoła, Hollywood nie stać było, żeby Mamma Mia nie zekranizować, bo był to zbyt duży broadwayowski hit, to jednak obecność Meryl Streep sprawiła, że wszyscy na ten film spojrzeli takim dużo bardziej zaciekawionym okiem, bo historia nagle nie była już tylko opowieścią z greckiej wyspy, ale także była jakąś próbą aktorki, kojarzonej głównie z rolami dramatycznymi, w zupełnie nowym gatunku, jakim był dla niej musical.
To jest w ogóle rzecz, która jest dla mnie niezwykle ciekawa. Meryl Streep właśnie w tym filmie, bo ja muszę przyznać tutaj, wiem, że być może będzie taka sama reakcja na moją opinię o dźwiękach muzyki, że ja za Meryl Streep nie przepadam, a już na pewno nie przepadam za nią od czasów, około dekady, czyli od Żelaznej Damy, od Sierpnia w Hrabstwie Osycz, gdzie po prostu totalnie przeginała ze swoją powagą. To jest aktorka, która gra poważne role, gra role ważnych kobiet, gra role teraz już nawet tak, powiedzmy, autoironicznie, gra role ważnych kobiet, które są ważne i tak są ważne, że są niedostępne. Na przykład w Sufrażystce jest taki moment, kiedy ona jest właśnie dosłownie na parę minut się pojawia, bo jest tak ważna, że nikt jej nie może chwycić, dotknąć i z nią porozmawiać. I jakby jej maniera aktorska, która polega na absolutnym ogrywaniu tej powagi, ale też bardzo głębokim wchodzeniu w rolę już do tego stopnia, że trochę jak Natalie Portman też z Jackie, że już jakby nie rozumiesz, dlaczego ktoś nie chce być sobą, tylko zaczyna tak bardzo być kimś innym, doprowadza mnie do szału. I teraz jak oglądam Mamma Mia, to widzę, że to było coś dla niej idealnego. Po prostu jak sobie myślę o tym, że ona nie potrafi do końca tańczyć, że to nie jest jej naturalne jakby środowisko, że ona jest taka trochę taka ciamajda w tym wszystkim, że widać, że to nie do końca właśnie jest, widać, że to nie jest rola, do której ona jest stworzona, widać, że przez większość czasu gra inne role, a jednak to, że ona jest niedoskonała, choć zwykle jest dokładnie idealna, jest doskonała, sprawia, że ja na nią z przyjemnością patrzę, że to jest coś innego. innego.
Zresztą to jest bardzo ciekawe, skoro już mówimy o zaangażowaniu Meryl Streep w ten film, ponieważ ona marzyła o tym, żeby śpiewać i chodziła na lekcje śpiewu i sama jakby przyznała, że w pewnym momencie zrozumiała, że jakby ta kariera piosenkarki no nie jest dla niej, że ma głos, ale to nigdy nie będzie ten głos. I tutaj dostaje szansę, żeby śpiewać. Zresztą, co ciekawe, jeszcze pewnie będę do tego wracać, Meryl Streep nie potrafiła nie śpiewać na planie. Te momenty, kiedy puszcza się muzykę z wcześniej nagranego soundtracku i aktorzy po prostu udają, że śpiewają na planie, to Meryl Streep naprawdę za każdym razem tą swoją piosenkę śpiewała. I zresztą reżyserka filmu przyznała, że na przykład The Winner Takes It All, ten taki najbardziej dramatyczny punkt muzycznie, tak mi się wydaje, całego filmu, jest tak naprawdę miksem tego, co Meryl Streep zaśpiewała na planie, a miksem tego, co wcześniej nagrała w studiu nagraniowym. Co bardzo dobrze się sprawdza, bo jakby ten przekaz emocjonalny tutaj świetnie gra, a do tego wszystkiego nie jest to zafałszowane. I tutaj ja bym jeszcze, zanim w ogóle przejdziemy do obsady, bo przyznamy szczerze, obsadę kochamy z pełnią serduszka, ale mamy pewne drobne zastrzeżenia do niektórych decyzji, to może w największym skrócie, o czym w ogóle jest Mamma Mia, bo to jest bardzo sympatyczna i ciekawa historia. Mamy Sophie, młodą dziewczynę wychowaną na greckiej wyspie przez swoją matkę, która bierze ślub ze Skyem, chłopakiem z wyspy, którego kocha. No i bardzo chciałaby, żeby na tym ślubie pojawił się jej ojciec. Problem w tym, że nie ma pojęcia, kto jest jej ojcem. Lektura pamiętników matki wskazuje trzech potencjalnych kandydatów, z którymi jej matka spędziła kiedyś jedno wspaniałe lato. W związku z tym wysyła listy do nich trzech i oni się wszyscy zjawiają. Zjawia się Harry, taki wycofany angielski bankier. Zjawia się Sam, amerykański architekt. No i zjawia się trzeci z nich, którego imienia w tym momencie nie pomnę. Gregor Stellan Skarsgård i jest to szwedzki odkrywca i podróżnik, więc różnią się narodowością, różnią się charakterem, różnią się wyglądem.
Bill!
O! Przypomniałyśmy sobie, jak się nazywa. Trzeba pamiętać, że Stellan Skarsgård w Mamma Mia nazywa się tak, jak jeden z jego synów. I to już od razu będzie prościej. W każdym razie cały musical obejmuje 2-3 dni przygotowań do ślubu, mamy wieczór panieński, mamy także taką trochę komedię omyłek, gdzie Sophie stara się ukryć swoich ojców przed oczyma matki. Mamy także sceny, w których przyjeżdżają przyjaciółki z młodości, Donny, matki Sophie, która starają się ją wyciągnąć do życia, bo ona na tej wyspie trochę jakby zamknęła się w tym takim rodzicielstwie i prowadzeniu podupadającego trochę hoteliku. Innymi słowy, perypetii jest mnóstwo. Sama struktura i niektóre tematy przywołują trochę na myśl grecką tragedię, chociaż absolutnie nie mamy tutaj tragedii, mamy tutaj komedię, ale na przykład, żeby jakoś zagospodarować obecne w muzyce Abby chórki, no to pojawia nam się chór grecki, który złożony jest po prostu z mieszkańców wyspy. Przez większość czasu ten chór wyłącznie śpiewa chórki, natomiast co pewien czas, zgodnie z tradycją, pcha naszych bohaterów odrobinę w kierunku przeznaczenia, bo też wydaje się, że nad całą tą historią unosi się pewien taki nim przeznaczenia, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć i pewne rzeczy muszą się ułożyć tak, jak nie inaczej, i bohaterowie muszą jedynie doczekać tego momentu, kiedy one się im przydarzą. Zresztą sprawny widz chyba nie ma problemu, żeby wywnioskować, wszystkie perypetie się rozwiną i zakończą, bo jest to dosyć typowa konstrukcja. No a wszystko to w rytmie piosenek Abby, jak słusznie zauważyła Patrycja, bo uwaga, nagrywam ten podcast drugi raz, bo poprzednim razem się nie nagrał. Najpierw są piosenki, a potem jest fabuła.
To jest właśnie to pytanie, słuchajcie, takie zasadnicze pytanie, jeśli chodzi o musical. Kura czy jajko? Najpierw piosenki, czy najpierw fabuła? I w przypadku musicalu Jukebox, te piosenki są absolutnie punktem wyjścia, dlatego, że one muszą komponować się w historię. To znaczy, muszą odpowiadać na jakieś pragnienia, na jakieś emocje lub na jakąś sytuację, wobec czego łatwiej jest obudować piosenkę sytuacją, niż wpisać piosenkę już w gotową sytuację. Ponieważ mamy ograniczony też zasób piosenek. I trzeba przyznać, że jakkolwiek to nie jest bardzo zaawansowana historia, to jest prosta historia, to ona jest taka witty. Ona jest taka sprytna, tak dobrze pomyślana i zwyczajnie te piosenki odpowiadają, czy to stanom emocjonalnym, czy dramatycznym, takim, nie wiem, wybuchom dramatycznym, jak właśnie w przypadku Meryl Streep, która śpiewa The Winner Takes It All, czy nawet takiej nostalgii za latami dziecięcymi spędzonymi z Sophie w piosence Slipping Through My Fingers. To jest bardzo dobrze rozegrane, co nie będzie dobrze rozegrane właśnie w musicalu Wszystko gra Agnieszki Glińskiej, o czym powiemy w drugiej części tego podcastu, bo tam zdecydowanie pierwsze była, no nie wiem, co dla mnie było pierwsze, chyba kura, więc tam zdecydowanie było jajko.
To jak ten musical wykorzystuje piosenki piosenki Abby jest niesamowite. I to nie chodzi tylko o to, że słowa pasują do tego, co dzieje się na ekranie, ale też wydaje mi się, że twórcy musicalu dobrze zrozumieli, na czym polega sukces Abby. Bo sukces Abby zasadza się nie tylko w tym, że nóżka sama chodzi i że jak się usłyszy Waterloo, to potem to Waterloo za człowiekiem chodzi kilka dni, ale za tym, że w słowach tych piosenek bardzo często rozgrywają się bardzo realne historie. Tam są bardzo dobrze zapisane stany emocjonalne. Tak jak właśnie mówiłaś, Sleeping Through My Fingers, która jest taką absolutnie piękną refleksją nad tym, że dzieci dorastają i nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu z dzieckiem i zawsze człowiek musi jakoś wypuścić to dziecko w świat i to go boli. Winner Takes It All to jest tak naprawdę zapisem takiego głębokiego, smutnego poczucia, że nie ma drugiego miejsca w zawodach o czyjeś serce. To znaczy nie ma tego medalu za drugie miejsce. Jeśli się przegrało tą rywalizację o czyjeś uczucia, to po prostu nic już ci nie zostaje. Ale także na przykład cudownie wykorzystane Dancing Queen, które w tym musicalu nie tyle opowiada tą historię tej 17-letniej dziewczyny, która jest najfajniejsza na parkiecie, ale pozwala przywołać do niej i jej przyjaciółkom i w ogóle wszystkim kobietom na całej wyspie to uczucie tej niesamowitej swobody, radości, entuzjazmu, tego poczucia, że się panią świata, najfajniejszą dziewczyną w klubie i staje się to taki wielki hymn tych wszystkich, trochę uwięzionych, tych dorosłych, statecznych, mężatkach, matkach, kobietach w średnim wieku, tej wielkiej radości młodych dziewczyn, która tam gdzieś w nich jest. To jest właśnie moim zdaniem potęga Mamma Mia, że nie tylko chodzi o dopasowanie tych piosenek do fabuły i tylko zarysowanie fabuły wokół piosenek, ale także zrozumienie tego, co w nich jest, jakie uczucia one przynoszą. Zresztą ty świetnie powiedziałaś, że to, ile one uczuć zapisują, wynika także z faktu, jakim zespołem była ABBA.
Także tutaj nie wiem, czy znacie dobrze tę historię. Jeśli jesteście w naszym wieku albo troszkę starsi i starsze, to pewnie znacie tę historię, że to były dwa małżeństwa. I w zależności od tego, o której piosence mówimy, to mówimy trochę o innym etapie ich jako grupy, funkcjonowania ich jako grupy, ale też ich osobistych relacji, ponieważ oprócz tego, że byli grupą, to były dwa małżeństwa. I z tego, co wiem, to Winner Takes It All to jest piosenka, która jest nagrana już po rozstaniu jednego z tych małżeństw, ale jeszcze przed rozwiązaniem grupy. I to rzeczywiście, jak duże stężenie emocji i takiego żalu głębokiego jest w tej piosence, to jest niesamowite i wydaje mi się też, że no ABBA właśnie przodowała w tym, że nie tylko to były dobre kawałki właśnie do potupania nóżką, ale też, że te emocje były i one nie były sztuczne, tylko one autentycznie wychodziły z tych relacji, jakie oni mieli ze sobą, że jakby nie każda grupa eksploruje akurat te konkretne związki, tak? No bo jak weźmiemy sobie Nirwanę, to wiemy, że oni mają zupełnie inne emocje w stosunku do zupełnie innych rzeczy. On nam śpiewa Smell Like Teen Spirit i on raczej odczuwa taki ból egzystencjalny, koniecznie śpiewa o jakiejkolwiek relacji między nim a kimś tam innym. A tutaj rzeczywiście centrum to są te relacje i centrum jest też ich właśnie pozycja jako grupy, o czym ty z kolei wspomniałaś. Będziemy się regularnie odwoływać do tego, co nagrałyśmy wczoraj.
To był świetny podcast.
To był świetny podcast, szkoda, że go nie słyszeliście. O Super Trooper.
To też jest trochę tak, że nawet jeśli u Abby hasło brzmi Super Trooper, to brzmi jak trochę bełkot, żeby pasowało do rytmu, to gdzieś tam w środku są te uczucia związane z występem, z tego, co się dzieje po występie. I to jest prawdziwe, bo piszą to ludzie, którzy mają te doświadczenia. To jest bardzo ważne, żeśmy powiedzieli o Abbie, że wydaje mi się, że im więcej czasu w ogóle mija od momentu, kiedy Abba osiąga sukces, im bardziej mamy współczesną muzykę i do czynienia ze współczesnymi słowami, tym bardziej doceniamy to, że mimo, że ABBA reprezentuje jak najbardziej rozrywkowy z rozrywkowych rodzajów muzyki, to wciąż to są piosenki, które mają słowa i mają słowa nieoczywiste. Ja zawsze lubię przywoływać Waterloo jako piosenkę, która chyba dzisiaj miałaby większe problemy, żeby powstać. To jest piosenka o tym, że ja się poddaję miłości, jak Napoleon poddał się pod Waterloo i że tak jak ta historia poddawania się i zwycięstw powtarza się w historii, tak samo powtarza się w moim życiu. Słuchajcie, no przecież to jest kompletnie od czapy te dwie rzeczy, Napoleon i miłość, ale tutaj one się łączą i tworzą tekst, który jest o czymś. I to jest moim zdaniem też bardzo ważne w kontekście Mamma Mia, że kiedy bohaterowie śpiewają, kiedy rozmawiają ze sobą emocjonalnie tymi utworami, bo to się dzieje w tym musicalu, to jednocześnie opowiadają jakąś historię. Oczywiście Waterloo nigdzie się nie mogło tam znaleźć, nie mogli wcisnąć Napoleona do fabuły Mamma Mia, w związku z tym Waterloo pojawia się w scenie po napisach, gdzie wszyscy są ubrani w te super ekstra kiczowate stroje z lat 70. Ale to też jest dosyć ciekawe, ponieważ mimo, że musical przywołuje teksty i w ogóle muzykę Abby, to nie odwołuje się bezpośrednio do tej estetyki Abby. Tworzy własną estetykę, bardzo mocno zakorzenioną w takim feel good obrazie świata, i Grecji, bo warto powiedzieć, że to się tylko umownie dzieje w Grecji tak naprawdę.
Tak, no to jakby pamiętajmy o tym, że w porównaniu do Wszystko gra, które będzie aspirowało do tego, żeby być realistycznym musicalem. Mamma Mia dzieje się w Grecji, ale Grecja tak nie wygląda, tak? To znaczy na pewno wygląda bardziej jak Grecja niż Wenecja w filmie Top Hat, ale wciąż jest to Grecja marzenie, jest to Grecja z Afrodytą, jest to Grecja właśnie z chórkiem. To oczywiście jest element no, fantastyczny w tym musicalu, ale wciąż. Bierzemy tę wizję jako realność, ale musimy ją przyjąć całą jako taką. I stąd te elementy fantastyczne wydają się nikłe, albo wydaje ich się niewiele. Właśnie jak w postaci tego chóru, czy jak w postaci numeru Money, Money, Money. Dobrze powiedziałam? 3 razy Money? Bo Kasia, powiedz to, bo to też powiedziałaś ostatnio. Świetny to jest anegdota.
Wyobraźcie sobie, że jest nią piosenkę Money, Money, Money i Money, Money, Money. Jedna jest piosenką Monty Pythona, a druga jest piosenką z kabaretu i trzecia jest piosenką Abby. Miałam koleżankę, która kochała te wszystkie 3 piosenki i kiedy wchodziło się na jej Spotify, to było Money, 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 Money. Więc ja zawsze je mylę, ale w każdym razie tak, zgadzam się. Jedyny moment, kiedy wchodzi ten taki element fantazji, to jest moment, kiedy Donna wyobraża sobie, że udało jej się wygrać pieniądze gdzieś tam w Las Vegas czy Monaco i jest na takim pięknym jachcie, który zresztą to jacht należał chyba do jakiegoś producenta i po prostu wboczono go na jedno popołudnie. Jak obejrzycie te sceny, które są kręcone na tym jachcie, to bardzo widać, że oni je tam zaimprowizowali, co by szybciej. I to jest jedyny moment, kiedy wychodzimy z tego świata i tutaj olbrzymi cudzysłów realnego do świata fantazji, a moim zdaniem jest tak dlatego, że właśnie cały czas jesteśmy w świecie fantazji. Tak naprawdę nigdzie nie dotykamy realizmu, to jest świat takiej fantastycznej Grecji, Grecji dla Amerykanów, Grecji dla Anglików, Grecji, która się kojarzy zawsze z błękitnym niebem, wakacjami i to wszystko jest taka utopia grecka. Wszystko tam jest piękne, każdy posiłek jest tam pyszny, każdy talerz nawet jak do siebie nie pasuje, to do siebie pasuje. No i oczywiście każdy może tam znaleźć miłość i spełnienie, tylko być może musi poczekać 20 lat, ale ostatecznie znajdzie miłość i spełnienie.
Słuchajcie, też dość powiedzieć, że ten film został notabene przez jakąś polską badaczkę, tylko na artykuł jest napisany po angielsku. Film został przywołany jako przykład antytezy do Szekspira. Więc to też jest jakby taki dowód na to, że jest to taki świat fantastyczny, w którym te relacje między ludźmi są bardzo właśnie takie sceniczne, dramatyczne, odwrócono, tragiczne, jakkolwiek by tego nie nazwać. I że można z nimi bardzo wiele zrobić, tak? To znaczy, że ten ma ten film zdecydowanie potencjał do tego, żeby go mielić na różne strony. To jest między innymi chyba efekt tej fantazji. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć trochę, słuchajcie, o tej Abbie, o tym, co Kasia mówiła, bo to też jest ważne, że ten musical powstał akurat w 2008 roku i to nie jest bez znaczenia, bo ABBA podzieliła trochę los Michaela Jacksona i wielu innych grup, które przechodziły różne fazy popularności. I ABBA w latach 70. i na początku lat 80. to była super popularna grupa. Zresztą o tej grupie nakręcono już zresztą film i to jest bardzo ciekawe, że ABBA już była wcześniej używana w filmie, między innymi w Muriel's Wedding, w Weselu Muriel, ale jest też film, który nazywa się ABBA The Movie, zrealizowany przez Lasse Hallströma, to jest gość, który zrobił Czekoladę, Dzieci z Bullerbyn, bo to szwedzki reżyser, ale też znane wam na pewno Co gryzie Gilberta Grape'a. I to jest taki dokument, którym on przywołuje trochę taki klimat This is Spinal Tap. Jeśli lubicie ten kultowy film, to możecie, słuchajcie, wziąć się za barę też z ABBA The Movie, którym jest też taki dziennikarz, który śledzi ABBA i oni tam są jako taka gwiazda absolutna, gwiazda totalna, zespół, który wszyscy kochają i do którego wszyscy mają dostęp tylko właśnie jako do tej ikony popkultury, ikony świata po prostu muzyki popularnej. I potem, kiedy ABBA się już rozeszła w latach 90. była totalnie zdyskredytowana. To znaczy, to w momencie przeszła jako taki zespół, z którego można się śmiać, z którym można parodiować, z którego można ironizować. I w 99 roku powstała pierwsza wersja musicalowa na scenie w Londynie. No i dopiero kilka lat później rzeczywiście na tej fazie już popularności ABBA tego, że zaczęliśmy mieć nostalgię w stosunku do niej, bo już minęło dość czasu, żeby traktować to właśnie z nostalgią, a nie z ironią, tak? To samo, co właśnie spotkało Michaela Jacksona przecież w latach 90. Potem znowu go uznieśliliśmy, zwłaszcza po jego śmierci, no a teraz został zdyskredytowany jeszcze z zupełnie innych powodów. No ale rzeczywiście ta ABBA funkcjonuje w filmach dużo szerzej. To też nie jest tylko Mamma Mia.
Ja jako przykład taki anegdotyczny tego, jak ABBA miewa różne poziomy popularności. Ja z piosenkami ABBY spotkałam się po raz pierwszy przez zespół A-Teens.
Jezu, Kasia, ja też! Ja miałam płytę i słuchałam ją na komórki.
Ja słuchałam w kółko w gimnazjum. To było ciekawe, bo to był zespół młodzieżowy, który śpiewał hity ABBY w takich nowszych aranżacjach, ale to też na nas wtedy działało, więc to pokazuje potęgę ABBY. I ja bym przeszła od potęgi ABBY i potęgi słowa i muzyki do tego, co w przypadku, mam wrażenie, Mamma Mia wywołało jeden z największych kontrowersji. Otóż castingu. Ponieważ jest to casting, który jest, powiedziałabym, i tu szukam odpowiedniego słowa, nietypowym. No bo mamy tą Meryl Streep, która tutaj próbuje się w nowym gatunku zupełnie i właściwie mogły być dwie decyzje. Otoczyć ją aktorami chociażby znanymi z Broadwayu, czy chociażby znanymi z West Endu i stworzyć tutaj taki film bardzo musicalowy z tą Meryl Streep, która jedyna wychodzi ze swojego aktorskiego ampła, albo spróbować obsadzić go trochę inaczej. I prawdę powiedziawszy, mam wrażenie, że obsadzono go na speedzie. To znaczy autentycznie, jak patrzę na tą obsadę, to mam wrażenie, co tu zaszło? No bo teraz tak, mamy ludzi, którzy umieją śpiewać i mamy ludzi, którzy nie umieją śpiewać i mamy ludzi, którzy wydają się lepiej dopasowani i gorzej. Ojców, potencjalnych ojców Sophie, granej przez Amandę Seyfried, gra Stellan Skarsgård, Colin Firth i Pierce Brosnan. Przyjaciółki Donny gra Christine Barański i Julie Waters. Gdzieś tam w tle właśnie przebija się też Dominic Cooper jako narzeczony Sophie. To jest taka główna obsada. No i kwestia polega na tym, że właściwie poza Christine Barański, która ma wspaniałą karierę teatralną i ma nagrodę Tony, i ma 15 nominacji do nagrody Emmy. Cała reszta nie ma, powiedziałabym, specjalnie musicalowych zapędów, a już Pierce Brosnan, którego kochamy. I to jest, żeby było jasne, my kochamy Pierce'a Brosnana. Bo jest piękny, bo jest dobry, bo jest miły, bo jest w naszym życiu od zawsze.
Bo żyje dobrym życiem i o tym wiemy.
Tak, i ma tą samą żonę. I ogólnie my kochamy Pierce'a Brosnana, to jak Pan Bóg dawał mu talenty, to dał mu talent aktorski, dał mu piękną twarz. On umie połykać noże i dmuchać ogniem, ponieważ kiedyś pracował w cyrku, ale Pierce Brosnan nie umie śpiewać. No, nie mógł mu wszystkiego dać Pan Bóg. No, stanął przy tym głosie i powiedział: nie, Pierce, już masz za dużo, idź już w świat. Graj Jamesa Bonda. A jednak mimo wszystko na Pierce Brosnanie spoczywa tutaj dosyć duży wysiłek zaśpiewania kilku piosenek, w tym SOS, który śpiewa w duecie z Meryl Streep. I słuchajcie, to jest trochę tak, że jak słucha się tego numeru, to jest tak, że ma się pół sekundy, autentycznie, to jest pół sekundy, kiedy świat się zatrzymuje wokół ciebie i musisz podjąć decyzję. Czy uznajesz, że Pierce Brosnan śpiewa, jak to było, ty cytowałaś, jak zażynany szop, czy jak smutny szop?
Cytowałam, tak, to jest... gdzieś się pojawił w recenzji, to nie moje.
Czy masz to gdzieś, jak śpiewa Pierce Brosnan, ponieważ emocje, które są w tych piosenkach i to jego takie straszne pragnienie, żeby przekazać nam, że ten jego bohater tak strasznie tęsknił za Meryl Streep i tak strasznie ją kocha, że to jest ważniejsze. I ja przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy oglądam Mamma Mia, a widziałam ją już bardzo, bardzo wiele razy, to absolutnie za każdym razem podejmuję decyzję, że mam gdzieś, jak śpiewa Pierce Brosnan, ponieważ to, co przekazuje tym, czym śpiewa, jest dużo, dużo ważniejsze.
I to jest w ogóle chyba klucz do zrozumienia całego tego filmu. To znaczy, on był w ogóle zbeształany przez krytykę. Tutaj będzie taka oczywiście krótka historia sprzed 12 lat. Zwłaszcza w Ameryce, która oczywiście te tradycje musicalowe ma, no, w małym paluszku. Wszyscy tam to oglądają, tam lecą na święta musicale i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi do was musical i on zyskuje super popularność, bo ludzie kochają Abbę. I teraz podchodzę ja, wielki krytyk, bo podobno obwieszczają, że wraca musical. I to wraca z wielką pompą. I teraz przychodzi krytyk, przychodzi z Wielkiej Brytanii Peter Bradshaw, przychodzi też kilka innych krytyków i mówią: słuchajcie, to... O, Anthony Lane na przykład, który ma bardzo szyderczą, ale w jego bardzo takim serdecznym stylu napisaną recenzję dla New Yorkera. I mówią: no, to jest okropne. To jest tak... Ja się tego nie spodziewałem, to miało być coś lepszego, to miało być nasze stare, dobre Hollywood tutaj przywołane, a nie jakieś po prostu grecka wyspa i jakieś nieumiejący śpiewać Pierce Brosnan, który śpiewa właśnie jak zażynany kojot czy tam inny szop. I to w ogóle pokazuje też przede wszystkim, jak musieliśmy się jako widzowie, albo nawet nie widzowie, bo widzowie pokochali ten film, ale jako krytycy nauczyć pewnej przyjemności z oglądania filmów robionych w autentycznej przyjemności. Bo co by nie powiedzieć, to jest jeden z tych filmów, po których czuje się, że nie tylko my się dobrze bawimy, ale aktorzy się dobrze bawią i po prostu starają się być w tym filmie najlepiej, jak mogą w nim być. I to jest bardzo fajne, że musical może nieść albo dobra wizja i albo jakaś ambicja do opowiedzenia czegoś ważnego, jak na przykład West Side Story, albo po prostu dobra zabawa. I tutaj tej dobrej zabawy, słuchajcie, mamy po brzegi i po 10 latach, czy tam po 11 latach, kiedy do kin wchodziło już Mamma Mia 2, to jak właśnie porównacie sobie recenzję z Guardiana, dwóch krytyków w tych przeciągach, w tej różnicy 11-letniej, to właśnie widać ten entuzjazm tego późniejszego krytyka, który autentycznie się poryczał na tym filmie, z tego entuzjazmu i z tych emocji, które czuł i z tego, że wreszcie pozwolono mu odczuwać przyjemność. Nie żadną tam guilty pleasure, tylko prawdziwą przyjemność, taką, której nie trzeba być winnym i której nie trzeba ukrywać.
Tak, o tym, że jest to film, na którym aktorzy na pewno się dobrze bawili, świadczą chociażby pewne komentarze, które pojawiły się później. Pierce Brosnan powiedział, że on przyjął tę rolę, on w ogóle nie wiedział, w czym będzie grał, tylko mu powiedzieli, że będzie grał z Meryl Streep. On się podkochiwał Meryl Streep w szkole aktorskiej, powiedział, dobra, gram. I potem się okazało, że to jest musical, więc ja absolutnie rozumiem Pierce'a Brosnana. Natomiast chyba najcudowniej podsumował to Colin Firth, który przyznawał jakąś nagrodę Meryl Streep i spojrzał na Meryl Streep i powiedział, Meryl, pamiętasz? Kilka lat temu byliśmy w Grecji, byliśmy młodzi, byliśmy zakochani. I trochę ma się wrażenie, że taki duch unosi się nad tym filmem. To znaczy, także jak słuchałam komentarzy aktorskich, reżyserskich, na przykład jest tam taka bardzo zabawna scena, gdzie przy Dancing Queen, gdzie Meryl Streep skacze po łóżku i w pewnym momencie robi taki szpagat w powietrzu, to Meryl Streep mówiła, że ona się zastanawiała, że jak była młodsza, to umiała coś takiego zrobić i sprawdzić, czy umie to zrobić jeszcze raz. Jej się udało. Oczywiście, bo jest Meryl Streep, w związku z tym nie traci żadnej umiejętności, jakiej nabyła w życiu. I ta jej radość na twarzy, która tam jest, to jest prawdziwa radość komuś, komu się udało zrobić coś, co robił, kiedy był młodszy, nie próbował tego przez lata. I mam zresztą wrażenie, że ten film a propos takiego feel good, takiej radości, takiego entuzjazmu, jest w ogóle niesamowity. Ponieważ ja przyznam się, że dla mnie to jest taki film, ponieważ ja go pierwszy raz w życiu widziałam w kinie w Londynie latem między maturą a pierwszym rokiem studiów, gdzie pojechałam na kurs językowy i pamiętam, że to był pierwszy film w moim życiu, który obejrzałam w ogóle bez polskich napisów, więc dla mnie to jest film przełomowy. I pamiętam, że po prostu to poczucie, że jest lato, jestem młoda i oglądam Mamma Mia w Londynie do tego wszystkiego, było absolutnie przecudowne. I mam wrażenie, że bardzo wiele osób wraca do Mamma Mia właśnie dlatego, że ten film jest i jedynka, i nawet dwójka, nawet jeśli jest mniej udanym filmem całkowicie. Przynosi nas do takiego miejsca, gdzie my się dobrze czujemy, ludzie, którzy robią ten film, się dobrze czują i wszystko będzie dobrze. I pod tym względem to jest taki utopijny musical do potęgi 10-20, bo tworzy całą tą przestrzeń, w której my możemy nie tylko dobrze się czuć, ale też pamiętać, jak dobrze czuliśmy się, kiedy ostatnim razem oglądaliśmy Mamma Mia.
Wiesz co, jak sobie teraz tak myślę, to myślę o tym, że jak ja oglądałam ten film w kinie, a byłam na tym z tatą moim, który absolutnie uwielbia Abbę i był też ze mną na drugiej części i byliśmy wszyscy z moją mamą i oni w ogóle wyszli tacy bezkrytyczni. Ja już teraz 10 lat później mówię, nie, po prostu tylko 3 piosenki fajne i w ogóle nie ma tego klimatu, wiecie, rasowy krytyk, nie? I teraz wyszłam, pamiętam, z tego kina zachwycona absolutnie. Kupiłam sobie płytę, do tej pory mam tę płytę z tą muzyką i myślę sobie, na serio, kurczę, uświadomiłam sobie, że to była chyba moja, naprawdę rozpoczęcie mojej przygody z musicalem. To znaczy oprócz High School Musical, to myślę, że to był drugi taki strzał. Ja dopiero potem zaczęłam oglądać stare filmy, dopiero potem chyba obejrzałam Chicago, które gdzieś mi się pojawiło. W liceum obejrzałam, tak, to na pewno później, które pojawiło się na DVD w jakiejś gazecie wyborczej czy czymś. I to myślę, że to był ten początek. I myślę, że też, wracając do Pierce'a Brosnana, któremu muszę tutaj odwalić moją własną laurkę, ja byłam absolutnie zakochana w numerze SOS, wiedząc z pełną świadomością, że to gość, który nie potrafi śpiewać, co jeden z krytyków też bardzo pięknie rozwinął. No kto? No Anthony Lane, oczywiście. Rozwinął piękny ustęp na temat, bardzo taki serdeczny, na temat tego, jak wykrzywia się twarz Pierce'a Brosnana, kiedy próbuje śpiewać SOS. I ja wyszłam z tego kina i powiedziałam, to jest mój ulubiony numer. Bo dla mnie jakby intensywność tych emocji między w ogóle parą tak dobranych dziwacznie aktorów jak Pierce Brosnan i Meryl Streep, którzy opierają się o ściany i tak bardzo niemożliwie śpiewają do siebie, tak w taki sposób, że właściwie trudno jest to ogarnąć jako film, trudno jest to ogarnąć jakąkolwiek relację. Ja myślę, że to jest tak piękne, to jest tak szczere uczucie, że po prostu wyszłam z kina zakochana. I w Pierce'ie Brosnanie, i w tym filmie, i to jest teraz moje wyznanie.
Ale ja muszę powiedzieć, że też bardzo dużo się mówi o tym, że to dla Meryl Streep była jakaś taka rola, która pozwoliła jej wyjść z jakiegoś pudełka wielkich ról, w których Meryl Streep mówi z obcym akcentem. Ale prawda jest taka, że także dla Pierce'a Brosnana to była jakaś możliwość pokazania się w zupełnie innej roli niż jest kojarzony. Zwłaszcza, że o ile Europejczycy to jeszcze może go kojarzą z różnymi rolami, o tyle w Stanach Zjednoczonych to jest James Bond. I za każdym razem, przy każdej jego roli mówi się Bond robi to, były Bond robi tam. To. Tutaj były Bond śpiewa, ale pokazuje, że może sobie zagrać po prostu pana w średnim wieku, który jest zakochany i który jakoś przeżywa swoje emocje. Zresztą to jest w ogóle bardzo, bardzo sympatyczny film pod względem wieku bohaterów, bo mimo, że mamy tam Sophie i Skye, czyli młodych ludzi, to tak naprawdę ich historia jest absolutnie trzecioplanowa. To jest historia takiej miłości dojrzalszej, takich różnych smutków i żali, które ma się gdzieś tam później w życiu, co też jest bardzo fajne, ja to bardzo, bardzo cenię. Zresztą uważam, że absolutnie, jeśli już mówimy o ludziach, którzy umieją w tym musicalu śpiewać, a są tacy. Ten numer, który śpiewał Christine Barański, czyli Does Your Mother Know, jest absolutną, cudowną perełką i choreograficznie, i pod względem śpiewania, ale także jest jednym z bardzo rzadkich przykładów w kinematografii, gdzie mamy sytuację flirtu między młodszym mężczyzną a starszą kobietą, gdzie ona go po prostu spuszcza na drzewo, bo ona zna swoją wartość, ona wie, kim jest, on jest dla niej dzieciakiem, a jednocześnie, mimo że ona go spławia, no to wiemy, że jakby jako następnego dnia by zapukał do niej do pokoju, to ona go wpuści. I ten flirt, jaki tam jest, jest absolutnie cudowny i pozbawiony całego tego ciężaru różnicy wieku, mimo że piosenka oczywiście tutaj bardzo tą różnicę wieku przypomina i wytyka. Jest to absolutnie cudowny numer, fajny choreograficznie i też pokazujący, że to, że ktoś nie umie śpiewać w filmie, to nie znaczy, że film nie potrafi zafundować naprawdę fenomenalnego utworu pod względem choreografii, pod względem śpiewu.
To w ogóle jest film, który mówi do wszystkich: ej, ale wyluzuj, nie? Czyli jakby wszyscy tam nie muszą spinać tyłka. To znaczy, oglądamy Christine Baranski, która autentycznie potrafi śpiewać, tańczyć i jest wybitna. I w ogóle, jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie dostrzegliście jej geniuszu w filmach, ona też gra fantastycznie dziennikarkę w Chicago. I z tego, co się dowiedziałyśmy niedawno, będzie występować w filmie razem z Dolly Parton i będzie na pewno będzie o tym odcinek, bo to będzie musical, więc zacierajcie rączki na grudniowy odcinek. Oprócz tego, że jest tam ona, to jest tam mnóstwo innych ludzi, którzy śpiewają totalnie po swojemu, totalnie mówią, no dobra, no to nie umiem, no to już trudno, normalnie, jakbym był na imprezie, zaśpiewam. I to jest bardzo fajne, bo kiedy jest musical, w którym jest ambicja do tego, żeby był numer musicalowy i żeby ludzie tańczyli, żeby to było zsynchronizowane, ale jest ambicja, czasami taka, ale nie ma zasobów, to mnie to denerwuje. To jest trochę jak w La La Landzie. Ja wiem, że to powinno być, a tego tam nie ma i mnie to denerwuje. Natomiast tutaj wiem, że założenie jest takie: wchodzimy na plan i wyluzuj. I oni wszyscy sobie tańczą po swojemu. Te synchrony są takie, jakie są i mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle.
Ten luz muzyczny jest połączony z dużą prawdziwością aktorską. To jest mój problem na przykład ze Sweeney Toddem, gdzie Johnny Depp nie jest w stanie śpiewać Sondheima, bo bardzo mało osób jest w stanie śpiewać do Sondheima, ale nie jest tego także w stanie dograć. W związku z tym zostajemy musical, gdzie zastanawiamy się, okej, dobra, skoro on tego ani nie gra, ani nie śpiewa, to co tam robi. A tutaj mamy tak, że oni wszyscy grają. Oni są wszyscy w swoich rolach. Zresztą bardzo mi się wydaje, fajnie są te role dobrane. Na przykład Julie Waters, która tam gra taką bohaterkę, która zdaje sobie sprawę, że jest całej tej trójki najmniej atrakcyjna, zdaje sobie sprawę, że większość facetów nie zwróci na nią uwagę, ale ma taką przebojowość i taki charakter, że sama sobie tego faceta upoluje. I ma się wrażenie, że to jest taki jakiś wewnętrzny komentarz Julie Waters do jej własnej kariery, że ona zdaje sobie sprawę, że ona nigdy nie będzie grała tych pierwszoplanowych ról we wszystkim. Ona sobie zdaje sprawę, że jest trochę stworzona do grania w tle albo do grania jakiejś takiej szalonej postaci i ona się z tym bawi.
Mamy Rona Weasleya.
Tak. I ona się tym doskonale bawi, doskonale się w tym znajduje. Christine Baranski też musi sobie zdawać sprawę, że w bardzo wielu filmach gra taką właśnie kobietę pewną siebie, świadomą swojej wartości, ale także taką mężczyzn traktuje trochę przedmiotowo. Bam! Wchodzi to idealnie. I im dziwniejszy wydaje się ten casting, tym bardziej on pasuje do tych ról. Plus oczywiście jest to moim zdaniem też fantastyczny przykład tego, co się dzieje, kiedy bardzo dobrym aktorom dajemy w stosunkowo małe role. No, Colin Firth tam gra, po prostu ma wszystkiego kwadrans do zagrania i kilka rzeczy do powiedzenia, ale ponieważ gra swojego typowego Anglika zawstydzonego własnym istnieniem, to się bardzo ładnie tam wpisuje.
Słuchajcie, z rzeczy absolutnie urokliwych, które zawsze zdobywają moje serce, to są te fabrykowane zdjęcia młodości Donny i jej wszystkich trzech partnerów z lat 70. Kurde, oni wyglądają tak śmiesznie. Chyba najbardziej podoba mi się Colin Firth jako metal. Po prostu to jest absolutnie kuriozalne. Jakby wiecie, normalnie te zdjęcia są zrobione tak, żebyśmy naprawdę widzieli, że to naprawdę było kiedyś zrobione, a tutaj nie ma żadnego krycia się. My wiemy, że to jest po prostu fryzura hippisa nałożona na po prostu 50 czy 60-letnią twarz i to jest super, bo nikt nie udaje, że robi coś więcej niż robi.
Muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która mnie bardzo zabolała w kontynuacji, bardzo, bardzo, prosto w serduszko, jest to, jak bardzo kontynuacja Mamma Mia nie wzięła pod uwagę pewnych rzeczy, które się pojawiają w Mamma Mia. I ja absolutnie się cieszę, że w końcu udało się w Mamma Mia znaleźć miejsce dla Cher, bo nie wiem, czy wiecie, że Cher miała grać tą rolę, którą gra Christine Baranski, bo one się znają z Meryl Streep, grały razem w filmach, w związku z tym jest między nimi więź, no ale Cher, no co mogła robić Cher? Koncertowała po świecie, więc nie mogła poświęcić się dla filmu. W związku z tym rolę dostała Christine Baranski, a Cher pojawia się w drugiej części jako matka Donny. I tutaj to jest bardzo śmieszne, bo aktorki chyba 6 czy 8 lat różni wiekiem, ale spoko.
I w ogóle ona chyba miała nie żyć, z tego co pamiętam. Ona się miała w grobie przewracać.
To mi bardzo denerwuje, bo w pierwszej jest bardzo wyraźnie matka Donny nie żyje i tam z góry robi jakieś paskudne rzeczy. I tak samo bardzo mnie zabolało to, że Harry w tej kontynuacji nie jest punkiem, tylko jakimś takim zagubionym Brytyjczykiem. Co nie zmienia faktu, że w drugiej części też są dobre sceny i to są te sceny najczęściej, w których wszyscy wracają do tej atmosfery, że nie przejmujemy się realizmem, tylko gramy na emocjach i bawimy się dobrze. Co nie zmienia faktu, że Mamma Mia jest takim musicalem, do którego się z olbrzymią przyjemnością wraca. Musicalem, który pokazuje, że jeśli bierzemy piosenki z którymi ludzie wiążą jakieś własne emocje, jakieś wspomnienia, dodajemy do nich fabułę, to mamy bardzo duży bonus polegający na tym, że tak jak twój tata przeżywa jeszcze raz spotkanie z piosenkami Abby, mój tata tak samo, mój tata też kocha Abbę. Wykorzystanie tych piosenek w musicalu nie jest przeszkodą, ale plusem, bo ludzie mają swoje emocje związane z konkretnymi utworami, dochodzą do tego emocje, które odgrywają bohaterowie, dochodzi do tego pewna szczerość tych emocji i dostajemy musical, który może do naszego serduszka trafić dużo szybciej i dużo łatwiej. Ja to tak mówię, żeby zrobić ładny segue do naszego drugiego filmu dzisiejszego.
I słuchajcie, no to ja też zrobię, pokontynuuję ten segue i powiem, że to jest też najlepszy dowód na to, że normalnie fuck you integracja musicalowa. Naprawdę nie potrzebujesz musicalu integracji, żeby być dobrym musicalem. To znaczy od lat 50., odkąd pojawił się Amerykanin w Paryżu, potem też trzeba piosenka i tak dalej, to mówiło się o tym, że najlepszy musical to jest zintegrowany musical, że do tego ten musical przez tyle lat dążył, żeby zintegrować piosenki z fabułą. Co to znaczy? A to znaczy tyle, żeby piosenki też opowiadały historię i posuwały akcję do przodu. I teraz masz tutaj w Mamma Mia taki numer jak Mamma Mia. Nie, Mamma Mia akurat posuwa akcję do przodu, jak Dancing Queen. W którym dzieje się absolutnie nic poza erupcją emocji, poza zebraniem takiej kobiecej grupy, która cieszy się, no nie wiem, z własnego życia po prostu. Z tego, że może być razem i może nagle wskoczyć do wody, zatańczyć, oderwać się od codzienności i właśnie poczuć się jak Dancing Queen, kiedy miała 17 lat. I on absolutnie nie jest potrzebny tam jakieś posuwanie akcji do przodu, bo jest ta emocja. I teraz wszystko jesteśmy też przygotowani do tego, żeby te emocje poczuć, tak? Czyli mamy motywację emocjonalną i to jest absolutnie wystarczające, ale do tej erupcji emocjonalnej trzeba doprowadzić. I to jest właśnie problem, który ma między innymi właśnie Wszystko gra.
Wszystko gra to polski musical, który zasadza się na bardzo podobnym pomyśle, co Mamma Mia. Też mamy tutaj taki jukebox musical, czyli wykorzystanie piosenek wcześniej istniejących. Jest to taki wybór trochę the best of popularnych polskich piosenek od lat 70. do lat 90. To nie jest jeden zespół, w związku z tym to... Ale są to utwory, które wszyscy znają. To jest trochę taki na zasadzie utwory, które znają Polacy. Sama historia jest z jednej strony bardzo prosta, z drugiej strony dosyć skomplikowana, ponieważ historia ma dosyć dużo dziur, które trzeba sobie dopowiedzieć gdzieś tam pomiędzy wierszami. Mamy trzy pokolenia kobiet, matkę, córkę i babcię, mieszkającą w domu jednorodzinnym, dosyć sporym, rzekłabym, który chce przejąć niedobry deweloper, bo wiadomo, że wywłaszczanie oraz reprywatyzacja to dobry temat na musical. I właściwie... To jest trochę koniec takiej podstawowej fabuły. One starają się za wszelką cenę udowodnić, że ten dom do nich należy. Tutaj pojawia się postać gdzieś prababci, która, jak rozumiemy, ten dom wygra w karty. Pojawia się tajemniczy duch gdzieś w tle, który wydaje się duchem jakiegoś dżentelmena, od którego prababcia wygrała dom w karty, bo to... Bez ducha się nie da zrobić musicalu. Do tego wszystkiego mamy najmłodszą bohaterkę, która ma wyjechać na staż do Londynu, ale się cały czas waha, czy rodzina sobie poradzi bez niej, co jest motywem bardzo podobnym do motywu Sophie z Mamma Mia, która też chciałaby pojechać w świat, ale się boi, czy matka sobie poradzi bez niej. I mamy matkę, która co prawda nie miała trzech facetów i nie wie, który jest ojcem jej dziecka, ale za to spotyka zupełnie przypadkowo na imprezie bardzo znanego piłkarza, który, jak się domyślamy, jest alkoholikiem i nawiązuje się między nimi więź, która może się przerodzić w uczucie. I brzmi to dobrze, jak się to streszcza, dużo gorzej, jak się to ogląda, bo niestety jest to taka historia, która nie tylko się nie klei fabularnie, jak Patrycja wielokrotnie mówiła w poprzednim nagraniu, scenariusz to nie jest najważniejsza rzecz, ale ona się przede wszystkim nie klei emocjonalnie.
Kasia, w ogóle bardzo ci dziękuję tutaj z backstage'u, dziękuję ci, że wzięłaś na siebie obowiązek opowiedzenia fabuły. Robisz to doskonale, w ogóle nadasz spójność każdej fabule. Ja nie potrafię nawet nadać spójności w spójnej fabule, jeśli ją opowiadam, więc bardzo ci dziękuję. Dziękuję, że to zrobiłaś za mnie w tym nagraniu. Może ktoś coś więcej z tego filmu dzięki temu zrozumie. Tak, no nie klei, słuchajcie, nie klei się emocjonalnie. O co w tym wszystkim chodzi? Właśnie wracamy do dylematu kura czy jajko. Tu zdecydowanie mamy to jajko, czyli film był na długo przed jego powstaniem, albo na chwilę przed powstaniem, chyba w ramach preprodukcji, już reklamowany, że powstanie musical w oparciu o nasze ulubione hity polskich zespołów. I to był punkt wyjścia. Tylko, że problem był taki, że zdaje się, że najpierw jednak ktoś pomyślał, jesteśmy w polskim kinie, także musi być scenariusz najpierw, bo tu muszą być dramaty. Tu muszą być ludzie i ich problemy, codzienność i życie. I no te piosenki tu jakoś dobierzemy, bo jakby wiecie, to nie jest jakoś super ważne. No i rzeczywiście jest tak, że te piosenki sobie, a fabuła sobie. I w sumie nie byłoby bardzo często nic w tym złego. Bo jeśli masz dobre umocowanie emocjonalne, jeżeli do piosenki prowadzi coś, co ją może wywołać, jakakolwiek sytuacja, spięcie, po prostu wiecie, taka zwyżka, że termometr z rtęcią zaraz się rozwali, taki filmowy, to już wiecie, że ta piosenka może się pojawić. Tymczasem tutaj wszystko jest chłodne, tutaj się nic między bohaterami nie dzieje, wobec czego piosenki rzeczywiście pojawiają się od czapy, czyli jakby macie wszyscy przeciwnicy musicalu najlepszy dowód na to, że są takie filmy, ale to jest jeden z nielicznych.
Tutaj wydaje mi się, że taką sceną, która chyba najlepiej ilustruje problem tego musicalu i problem tego, że jest to taki musical, który trochę nie rozumie, co robi, bo to jest jego chyba największa szpila, jaką można pić reżyserce, to że korzysta z języka musicalu, go nie rozumiejąc, to scena na Moście Gdańskim, gdzie bohaterka grana przez Kingę Price, matka głównej bohaterki, spotyka się ze swoim piłkarzem, granym przez Sebastiana Fabiańskiego, żeby odtańczyć obowiązkowy romantyczny taniec. I z jednej strony reżyserka rozumie, że istnieje taka figura w musicalu klasycznym, jak taniec dwójki osób. Ona jest w białej sukience, on jest ubrany w garnitur, w związku z tym od razu, lotem błyskawicy, nawet nie znając Patrycji, myślimy Fred Astaire i Ginger Rogers. Tutaj od razu wiemy, do czego pije autorka, więc ona wie, że coś takiego powinno być. I mamy ten taniec pomiędzy dwójką bohaterów, między którymi się jeszcze nie wydarzyło nic, co by nam sugerowało, że są zakochani. Co to znaczy? Że jeśli mamy uwierzyć w ich uczucie, to ono się musi wydarzyć w tym tańcu. Problem tylko polega na tym, że oni tańczą obok siebie. Widać, że są skoncentrowani na choreografii. Nie pomaga im piosenka, która absolutnie nie opowiada o ich uczuciach, w związku z tym nawet nie mogą się oprzeć o treść piosenki, bo piosenka została wybrana wcześniej. I mamy odtworzenie ruchów, gestów, ale tak, to są aktorzy, którzy tańczą dla nas, ale nie tańczą między sobą, nie tańczą ze sobą. Emocji w ogóle tutaj nie ma. Kończy się utwór i film właściwie idzie dalej, mówiąc, ej, słuchajcie, przecież odstawiliśmy taniec, w związku z tym wiadomo, że oni się kochają. A widz ma takie, co? Co się wydarzyło? Dlaczego doszło do tego tańca? Bo niestety nie ma tego przygotowania do tych emocji, które będą. Tutaj rzeczy się dzieją, no trochę, nawet nie Deus Ex Machina, po prostu się dzieją. Nic się nie dzieje w tym tańcu. I nic się nie dzieje po tym tańcu. W związku z tym, zasadniczo rzecz biorąc, dostajemy taki jakiś teledysk, który nam nic tutaj emocjonalnie tym językiem musicalu nie mówi.
To znaczy, wiesz, ja bym powiedziała tak, że ona rozumie język i ona rozumie konwencję, tylko ona nie umie tym językiem wyrazić miłości, ani żadnego innego uczucia. To jest trochę jak napisać perfekcyjny wiersz, który jest o niczym.
Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakby ona przeczytała słownik, ale nie umiała mówić.
No dokładnie, przyswoiła pewne wartości, się nauczyła pewnych najbardziej podstawowych prawideł, konstrukcji, ale nie potrafiła nim opowiedzieć jakby tego, co chce powiedzieć. Bo używała złych słów i używała złych emocji poprzez jakby te konkretne elementy języka. To jest duży problem też choćby w konstruowaniu numerów musicalowych, bo jeśli się przyjrzycie dokładnie, ja to zrobiłam dopiero przy drugim seansie, to widać, że te postaci, kiedy śpiewają same, to śpiewają dość beznamiętnie, czyli właśnie nie ma tej erupcji emocji, nie ma tego wezbrania, tego gotowania się w nich, czy to będzie emocja, czy to będzie smutek, czy to będzie radość, nie ma tego. A kiedy śpiewają do siebie, co się bardzo rzadko zdarza, bo właśnie jest ten jeden duet i jest jedno trio, to też jest wykorzystanie tych różnych motywów, tak? Trio, no to mamy z Gina Kelly'ego, duet to właśnie mamy z Freda Astera, ale jednocześnie te postaci znowu, one odprawiają jakiś taniec na potrzeby kamery, na potrzeby widza, a nie na potrzeby właśnie wykorzystania tego entuzjazmu musicalowego, czy dramatyzmu musicalowego, w zależności oczywiście od wybranego utworu. Nie pomaga też fakt, że casting jest wyjątkowo chybiony. To znaczy, ja absolutnie nie ujmuję umiejętnościom Kingi Price. Zresztą ona doskonale się sprawdziła w Córkach Dancingu, dlatego że ta rola była świetnie do niej napisana. Tylko, że jeżeli mamy tutaj mieć typową taką romantyczną postać, która otwiera się, bo mężczyzna potrafi do niej jakby dotrzeć, czy dostrzega coś w niej, ujmując to klasycznie musicalowo, być może nie współcześnie i nie feministycznie, to mamy aktorkę, która ma dosyć takie spektrum aktorstwa dosyć chłodne. Ona często gra role, które polegają na tym, że ona musi powściągnąć emocje, a nie je właśnie wydalić z siebie. Fabiański nie pomaga. Ja tutaj na jego temat nie powiem zbyt wiele, oprócz tego, że uważam, że Żuławski świetnie go wykorzystał w Mowie ptaków, natomiast on też jest raczej suchy, w nim nie ma tej ani nonszalancji, w ogóle trudno go jakkolwiek określić jakąkolwiek emocją, jego można określić pewnym typem, który jest według scenariusza przypisany do niego i to jest duży problem i w tym wszystkim problemem jest też to, że my tego nie potrafimy odczytać, to znaczy zadałam sobie ten trud wczoraj i przepraszam, że to jest w ogóle bardzo długą dygresję, ale zadałam sobie ten trud wczoraj przez 3 czy 4 godziny czytałam większość recenzji, które pojawiły się w polskiej prasie i w polskim internecie na temat Wszystko Gra i znalazłam dosłownie 3, które w jakikolwiek sposób ujęły rzeczywiste problemy tego filmu. Zwykle to były absolutnie chybione problemy i wytykanie dziur scenariuszowych to naprawdę nie jest problem. Musicale amerykańskie klasyczne bardzo często mają tak zwane dziury, tylko wypełnia się je emocjami, które wydarzają się w trakcie numeru. To jest to, z czym ludzie mają problem oglądając musicale, że nie rozumieją tego przeskoku między na przykład jedną sceną, a drugą, jeżeli między nimi jest piosenka. A tutaj po prostu, no problem nie jest w scenariuszu, tak, bo on mógłby być pretekstowy. Tylko, że musiałoby się coś wydarzyć jeszcze i to się nie wydarza w tych numerach, w których powinno.
Olbrzymim problemem, i który się wiąże z tym, co ty mówisz, jest to, że niezależnie od tego, jak pretekstowa jest akcja, jest to, że to jest film bez postaci. Znaczy, że nawet jeśli mamy absolutnie pretekstową akcję, to musical musi mieć postacie. To może być tak jak Fred Astaire, że my minimalnie coś wiemy o jego bohaterze, ale wiemy, że on jest zadziorny, wiemy, że on jest ma jakiś cechy charakteru, że będzie się przekomarzał z tą swoją partnerką, czy że będzie starszy i zgorzkniały czasem, co się zdarza. Tu tych postaci nie ma. Nie wiemy, kim oni są. W związku z tym, nawet jeśli one nam próbują zasygnalizować jakieś emocje, to my nie wiemy, skąd one wychodzą. Bohaterka grana przez Kinga Price mówi, że ktoś jej tam przepieprzył ostatnie 10 lat życia. Co się wydarzyło w tych 10 latach życia? Kim ona w ogóle jest? Skąd ona się wywodzi? I tego tak bardzo brakuje w tym filmie, że nawet kiedy nam bohaterowie próbują sygnalizować emocje, no to żebyśmy wiedzieli, jak czytać daną emocję, musimy coś wiedzieć o postaci. A tych postaci tam po prostu nie ma. Co więcej, kolejny problem, który jakby nie wynika ze scenariusza, tylko z pewnego podejścia do materii w ogóle musicalu, to jest kwestia realizmu. Polski reżyser czy reżyser, jak widzi realizm, to się cieszy, tak? Bo realizm to jest legitna rzecz. Jak jest realizm, to jest dobrze, jesteśmy w domu, będzie smutno i po polsku. Więc tutaj...
Tanio będzie też.
Więc tu mamy, prawda, co? Warszawa, trzeba podjąć jakiś ważny temat, reprywatyzacja to jest ważny temat. A do tego wszystkiego zestawimy reprywatyzację z musicalem, tak jakby musicale nie wykorzystywały trudnych tematów od praktycznie zawsze. Ale nas właściwie ta reprywatyzacja interesuje bardziej niż ten musical. Co więcej, bardzo ma problem wszystko gra, żeby znaleźć dobry ton, jak metodą musicalową opowiedzieć o trudnym problemie. To jest jeden z tych powodów, dla którego ja jestem strasznie cięta na wszystko gra, że mam wrażenie, że czasem reżyserce piosenki ciążą, że czasem nie umie zrobić tak, żeby człowiek nie czuł się źle z tym, że słyszę śpiewanie obok poważnych tematów. Ja miałam taki bardzo poważny problem z tym, tam jest taka barykada eksmisji, gdzie jest piosenka, ale miałam poczucie strasznego kiczu i takiego nieprzystawania tej piosenki do tematyki. I w tym momencie miałam takie poczucie, jakby reżyserka nie była się w stanie zdecydować, czy chce zrobić coś takiego jak Mamma Mia, oczywiście w wielkim cudzysłowie, czyli przenosi nas do jakiejś utopijnej Warszawy, wspaniałej rzeczywistości, zresztą i Warszawa jest oczywiście bardzo piękna, i tam robi jakiś taki wspaniały musical alternatywny, złożony z ładnych ludzi w ładnych dekoracjach, czy chce opowiedzieć o czymś realistycznym i nie umie, bo to jej się nie styka, a tymczasem musical ma na to sposób.
I jeżeli weźmiecie sobie, ja podam dwa przykłady, Kasia też poda na pewno jeden, my mamy to wszystko przećwiczone, przecież wszystko to już wczoraj nagrałyśmy. Ja podam przykłady dwa. Jeden to jest Always Fair Weather, czyli zawsze jest piękna pogoda. To jest musical Gina Kelly'ego i Stanleya Donena. I to jest musical, w którym żołnierze po wojnie wracają już do domu i jeszcze na odchodne spotykają się w knajpie i mówią, że będą ze sobą dalej utrzymać kontakt i że będą dalej ziomkami i tak dalej. I będą sobie spotykać co jakiś czas. Po czym spotykają się dużo za późno i okazuje się, że ich życie nie potoczyło się tak, jakby mogło się potoczyć. I ton jest dramatyczny, natomiast jest tam miejsce na musicalową radość, jest numer na wrotkach i da się to połączyć, tak? To znaczy da się te tony, tak samo jak w życiu, tak i w filmie, połączyć, żeby do siebie pasowały. Da się też to zrobić nawet w filmie, który ma ogólnie rzecz biorąc poważną tonację, którym jest kabaret. Ale jest tam jakby poważnie, a potem jest przyciśnięcie gazu do dechy. Bo mamy oczywiście numery musicalowe, które dzieją się w kabarecie, co sprawia, że numery, które w tym kabarecie są wystawiane przez Lizę Minnelli i tego jej jakby szefa, który jest takim opowiadaczem tych historii, one są w ironicznym nawiasie. One komentują tę rzeczywistość, bardzo często zresztą w montażu równoległym to jest przedstawione, ale jednocześnie wciąż jest ten nawias tego, co się dzieje w tym kabarecie. Natomiast jest jedna scena, która dzieje się poza kabaretem i to jest scena, w której już jest zapowiedziany nazizm, gdzie młodzi chłopcy spotykają się i się zaczynają śpiewać Tomorrow Belongs to Me. I to jest strasznie smutna i strasznie poważna scena, w której wiemy, że zaraz nastąpi Holokaust i druga wojna światowa. Mimo tego, tak jak mówię, że cały film jest dosyć poważny, to tam jest po prostu dociśnięcie jeszcze bardziej, tak? Czyli da się zróżnicować tony, tylko no trzeba to umieć zrobić. No tyle, no. A Kasia, twój przykład.
Mój przykład jest z musicalu Rogera Hammersteina, South Pacific. No South Pacific, mimo że rozgrywa się w takiej wojennej atmosferze, to jednak mimo wszystko jest typowym musicalem Rogera Hammersteina, gdzie jest bardzo dużo miłości, zauroczenia. Ale jest tam piosenka You have got to be carefully taught. Piosenka, której jeden z bohaterów tłumaczy drugiemu, że żeby nienawidzić i się bać innych ludzi, to trzeba cię tego nauczyć. I trzeba cię tego nauczyć szybko, tam zanim masz 6-7 lat, żeby nienawidzić tych samych ludzi, których nienawidzi i bać się tych samych ludzi, którzy twoi znajomi, krewni nienawidzą. I to jest bardzo poważne, bardzo zresztą aktualna piosenka, bardzo ją polecam do przesłuchania, wpisana dokładnie w ten sam ton, co reszta musicalu. I to bardzo dobrze pokazuje, że musical nawet nie musi wychodzić z jakiejś konwencji, żeby powiedzieć o czymś bardzo, bardzo poważnym, o czymś ważnym, o jakimś zjawisku społecznym. I muszę powiedzieć, że dlatego mam problem właśnie ze Wszystko gra, że jakby reżyserka nie dowierzała, że musical ma odpowiednie środki, żeby o tym powiedzieć, a jednocześnie próbując wyobrazić sobie, jakby musical o tym opowiadał, straszliwie spłaszcza temat, bo dla mnie zakończenie tego filmu, które ma się odwoływać do takiego musicalowego Deus Ex Machina, do jakiegoś dobrego zakończenia, bo to musical, jest trochę obraźliwe, bo ono z niczego nie wynika, jest tak umowne, że aż kuriozalne i trochę właściwie stawia pod znakiem zapytania wszystkie potencjalne emocje, jakie włożyliśmy w film, no bo jednak w filmie jest jakiś konflikt, są jacyś bohaterowie, są jakieś stawki, a potem to wszystko zostaje rozwiązane grą w coś jakby Monopoly, do której to gry dochodzi, w ogóle nie rozumiemy jak, to nam nie jest wytłumaczone nigdy i nagle wszystko się dobrze kończy i ja mam takie, sekundkę, próbujesz mi właśnie w tym momencie powiedzieć, że musical może się tak po prostu skończyć? No nie, jednak nawet jeśli jest Deus Ex Machina, to dostajemy jakieś spełnienie emocjonalne, a tu tego spełnienia emocjonalnego nie ma.
I w ogóle bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś, że reżyserce ten musical przeszkadza i ludzie to czują. To znaczy na Filmwebie recenzja Marcina Pietrzyka polega na tym, że on napisał, że właściwie ten wątek na początku w tej historii o tych trzech kobietach i trzech pokoleniach i wywłaszczeniu jest bardzo ciekawy i w ogóle po co te piosenki? I ja mówię sobie, no rozumiem dlaczego to mówisz. I w dalszych recenzjach, w kolejnych recenzjach też są takie intuicje, bo o tym musicalu się mówi dopiero w trzecim, czwartym akapicie, mimo że to jest najczęściej punkt wyjścia. Czyli tak jakby najważniejsze było zarysowanie tej historii, zarysowanie tej fabuły. Ja wiem, że to też jest spaczenie krytyczne, tak? Że my mamy wrażenie, że musi być wstęp, rozwinięcie, zakończenie i we wstępie to musi być jednak ten opis fabuły. Nie musi być, tak nawiasem mówiąc. I dopiero w trzecim, czwartym akapicie, i to tak bardzo często się powtarza taka fraza, no ale nie zapominajmy, że to jest musical, pomówmy trochę o piosenkach. I dokładnie w tych recenzjach i w tych krytycznych przepracowaniach pojawia się to, co pojawia się w filmie, czyli historia swoje, a muzyka swoje. Czyli jednym się Grechuta podoba, w innym się nie podoba. Mi się nie podoba Grechuta w tym filmie, jak jest użyty.
Nie, zdecydowanie nie.
Dajmy sobie spokój, dajmy sobie siana. Natomiast to nie jest też tak, że tam zupełnie nie ma potencjału. Dajmy troszkę dobrych przytyczków, bo jednak, no żeby nie było, nie?
Przepraszam, śmieję. Bo my rzeczywiście nie chcemy wyjść na straszne nudy marudy, ale obie chyba mamy ze dwa utwory.
Więc możemy o tym powiedzieć. Jeden utwór nas troszkę dzieli, bo ja bardzo lubię ten moment, w którym dziewczyny lekko, że tak powiem, pijane i zawiewa je tak w różne miejsca Warszawy, a tak naprawdę w jedno miejsce, po którym się tam bujają, ale śpiewają Warszawę Ty Love. I to też jest moment, w którym rzeczywiście rozumiesz, dlaczego piosenka się pojawia w tym momencie. Bo jest to piosenka o ludziach, którzy imprezują, nie wiem, w weekend w Warszawie i one śpiewają o tym, jak kochają Warszawę. Poza tym, że to jest dobrze użyta piosenka, względnie dobrze, jak na jakby ten film i to jakby jego możliwości, to też jest to jedyny utwór, który jest nieźle pocięty, bo pozostałe numery są straszliwie pocięte i też nie wiem dlaczego, ale w jednym numerze pojawiają się 3-4 plany. Na przykład mamy taki numer wspomnieniowy, taki retro, że jest właśnie ta jakaś tam gra w karty, a potem nagle pojawia się jakieś tańczenie na stołach, a potem się pojawia jeszcze jakieś tam wojenne elementy i to wszystkie te plany akcji są jakby w jeden numer wciśnięte, a tutaj przynajmniej rzeczywiście one po prostu śpiewają, chodzą po Warszawie i możemy w ogóle przynajmniej trochę na nie popatrzeć i trochę zobaczyć, jak one tańczą. Ta choreografia, ja przyznam szczerze, że ona jest, no, ładna, tylko że ona, i to też jest duży problem, nic nie wyraża. Między tymi ludźmi ruchowo się nic nie dzieje. Nie zapominajmy, że to też nie chodzi tylko o śpiewanie w musicalu, ale o tańczenie też. I rzeczywiście, no, ten numer Warszawa jest przynajmniej taki, że ja mogę powiedzieć, no, nie jest zbyt pocięty, mogę posłuchać, mogę pooglądać, jak tańczą, jest energia, dziewczyny w ogóle fajnie grają. Ale wiem, że ty masz trochę wątpliwości co do tego numeru.
Ja mam wątpliwości, to od razu powiem tak. Ja uważam, że Warszawa jest dobrze dobranym numerem. Jako osoba, której zdarzyło się pod wpływem alkoholu jechać przez Warszawę późnym wieczorem i śpiewać ten utwór w środkach komunikacji miejskiej, mogę powiedzieć, że utwór został dobrze dobrany. Wiadomo, że to jest taki utwór, który się najlepiej śpiewa między majem a czerwcem, potem już gorzej. Ale wciąż mam wrażenie, że można to było wykorzystać dużo lepiej. Ja widzę te dziewczyny po prostu poruszające się realnie po tej Warszawie. Widzę tutaj jakiś większy montaż, być może jakiś autobus właśnie. Tymczasem one idą na zaplecze budynku, który stoi obok Teatru Wielkiego i tam to śpiewają. Ewentualnie śpiewają to pod hotelem Wiktoria przy Placu Piłsudskiego. I to być może stąd wynika moja złośliwość. mądrość, że jeśli już decydujemy się na uczynienie miasta jakimś bohaterów naszego musicalu, a to jest taki musical, który się bardzo dzieje w Warszawie, no to potraktujmy to miasto poważnie, tak? To znaczy nie wybierajmy tylko jakiegoś miejsca, gdzie jest ładnie i cicho i być może pozwoli nam się rozstawić wieczorem, bo to jest podwórko w środku biurowca, tylko pokażmy kawałek tej Warszawy, zwłaszcza, że ta piosenka Muńka Staszczyka jest taką jazdą przed Warszawę, przez jej kolejne dzielnice, aż po kochany Żoliborz, tam jest inne słowo, ale jest zawsze napisane, że ten pieprzony Żoliborz to jest wyraz miłości, słuchajcie, tak się mówi, wiesz, jak się kocha Żoliborz. I tego mi trochę zabrakło, ta piosenka ma w sobie całą scenę, którą można było oddać w tym musicalu i tak strasznie żałuję, że nawet nie spróbowano tego zrobić i przez to właśnie piosenka, która jest bardzo dobrze dobrana do nastroju, do takiego uczucia, że no tak, no to będziemy śpiewać i tańczyć na ulicach Warszawy, ostatecznie staje się piosenką śpiewaną i tańczoną dosłownie na 200 metrach pod hotelem Victoria, teraz to jest nowy hotel, przy placu Piłsudskiego, którą nie chodzi żaden warszawiak, bo nie mieszka w hotelu, bo jest z Warszawy. Ja wiem, że ja się może czepiam po prostu jak typowy polski recenzent, który się czepia szczegółów, ale ja miałam po prostu poczucie takiej straconej szansy tutaj. Wystarczyło się wsłuchać tę piosenkę i ona prowadziła właściwie całą historię w bardzo prosty sposób. Dla mnie to jest piosenka straconej szansy, bo dobrze ją dobrano, hura, 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 ale nie wykorzystano jej odpowiednio w filmie.
Ja mam jeszcze takie wrażenie dobre po piosence Jej portret, którą śpiewa właśnie trio kobiet trzech pokoleń. To jest moment, w którym taki kulminacyjny, w którym Liza Rycembel, notabene chyba jedyna osoba w tym filmie, która się w nim odnalazła i która go trochę niesie na swoich barkach, o czym pisał mój narzeczony, który napisał wspaniałą recenzję tego filmu, polecam przeczytać, jest na stronie Nowych Horyzontów dostępna, będzie też w bibliografii. No i jest to ten moment, w którym ona wyjawia, że to ona maluje murale po całej Warszawie, swojej matce. Matce, która wcześniej mówiła, że to są w ogóle, co to tam jest, mazianie po murach w ogóle i wandalizm bezczelny. No i one nagle jakby mają taką nić porozumienia i pojawia się ten lążek relacji, która może przerodzić się w piosenkę i ona się rodzi w piosence, troszkę to trzeba było podkręcić, może jeszcze dwa słowa, może jeszcze dwa spojrzenia, może jeszcze coś, żebyśmy zrozumiały, dlaczego ta nić się teraz nawiązała w tym konkretnym momencie, ale to, jak one pięknie to wygrywają, bo są utalentowanymi aktorkami i wygrywają coś z niczego, to też jest bardzo ważne, że i Celińska przecież, i Price, i Rycembel po prostu mają fajną energię między sobą, która jest niewykorzystana i uważam, że potencjał w tym numerze też jest jak najbardziej. I że też pasuje w miarę nawet do tego, co się dzieje w akcji filmu, bo przecież zaczyna się naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, tak? Czyli od tego jej kłamstwa, czy od tego ukrywania, kim jest tak naprawdę ta młoda dziewczyna, ale też te pozostałe kobiety, tak? To, że tak naprawdę matka nie żyje życiem takim, jakim chciałaby być i przykrywa to jakimś takim zgorzknieniem czy agresją. No i ta babcia, która żyje wspomnieniami i być może ma tego trochę dość, a jednocześnie nie potrafi tego porzucić.
I jeśli mamy jeszcze powiedzieć o jakichś pozytywach, to chcemy powiedzieć, że z Patrycją uważamy, że tak, bardzo dobry jest pomysł zestawienia Kingi Price z Sebastianem Fabiańskim, to znaczy starszej kobiety z młodszym mężczyzną w wątku romansowym, ponieważ tego jest zdecydowanie za mało w kinie i dwoje ludzi może się absolutnie cudownie dogadać, jeśli da im się wystarczająco dużo dobrych numerów musicalowych, niezależnie od wieku. I obie nas bardzo zabolało, kiedy gdzieś tam w recenzjach pojawiały się właśnie głosy, że przecież jaki to miałoby sens, przecież on by nawet tam na nią nie spojrzał i dlaczego ten taki właściwie wątek romansowy tutaj się rozgrywa między tą matką a piłkarzem, a nie córką a piłkarzem, gdzie są do siebie bliżsi wiekowo. No, musical w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda? Skoro Fred Astaire mógł być o 30 lat starszy od swoich partnerów musicalowych, to dlaczego nie miałoby być różnicy wieku w drugą stronę? I wydaje nam się, że nawet jeśli krytykujemy ten wątek romantyczny, to nigdy, absolutnie nigdy ze względu na różnicę wieku, tylko właśnie ze względu na to, że nie dano aktorom możliwości przeprowadzenia tego wątku od A do Z, ponieważ on ma początek, a potem się gdzieś rozpływa to wszystko i musimy uwierzyć, że tam się coś wydarzyło, ale nie mamy absolutnie żadnej podstawy, ponieważ bohaterowie widzą się 3 razy, w czym jeden raz jest tak absolutnie przelotny, że nie sposób tutaj w ogóle zbudować na podstawie tego jakiegokolwiek uczucia. I to jest takie dosyć bolesne, bo jak mówimy, obsadowo ten film miejscami jest bardzo dobry, czasem się udaje trafić z piosenką, tylko właśnie gdzieś tam cały czas mam wrażenie, że przez to, że nie jesteśmy w kulturze amerykańskiego musicalu, przez to, że nie mamy tego we krwi, przez to, że w ogóle w Polsce bardzo często są problemy z kinem gatunkowym, to widzimy coś, co próbuje otworzyć pewne schematy, ale ich nie czuję tego sedna. I też mam wrażenie trochę takiego spięcia w tym musicalu, tak jak mówiliśmy na Mamma Mia, wszyscy się doskonale bawili i to przechodzi na nas jako widzów, to tu mam wrażenie, że wszyscy się czują tutaj trochę zakłopotani tym, że grają w musicalu i to trochę przechodzi na nas widzów, że my się czujemy zakłopotani, że ten musical oglądamy w takiej formie.
I też ma się takie wrażenie, że wszyscy się spinają strasznie, bo chcą zrobić ten musical. To znaczy, że mamy to zobowiązanie, żeby zrobić pierwszy polski musical z znanymi utworami. To jest nieprawda. Było coś takiego jak Miłość z list przebojów, jeżeli dobrze pamiętam. Słuchajcie, oglądałam fragment tego, to jest strasznie śmieszna rzecz, musicie to zobaczyć. Ja na pewno do tego wrócę, oglądałam to kiedyś
w sekcji Polskie Maliny na Festiwalu Filmów Kultowych. W każdym razie jest moment, kiedy reżyserka luzuje. Wiecie to, kiedy to jest? To jest w napisach końcowych. I ty, Kasia, wspomniałaś o tym, kiedy nagrywałyśmy to wczoraj, że jest taki moment, kiedy Fabiański kupuje albo buty Kindze Price i nie jak w Moliera 2 szpilki, tylko po prostu różowe adidaski i ona do niego mówi, ale tak serio? Takie adidaski czy coś takiego? On mówi, no fajnie, fajnie. I jakby mamy super potencjał, bo jest między nimi gadka szmatka, ale widać jakieś połączenie i teraz oni by mogli na przykład teraz zatańczyć, bo wyluzowali, rozumiecie? Bo jest scena, która mogłaby doprowadzić do czegoś, a nie spina, ej, ale to jest ten moment, w którym oni muszą się zakochać sobie, tylko jak to kurde zrobić? To jest problem, że też on jest ciągle, ten film jest taki spięty na punkcie tego, że chce zrobić dobry musical.
I być może to jest dobre zakończenie, które pokazuje, że największym problemem, największą barierą stojącą między nami a cudownym światem musicalu, to nie jest to, że nie mamy aktorów, to nie jest to, że nie mamy piosenek, to jest to, że mamy kij w tylnej części ciała i nie umiemy się wyluzować, nie umiemy po prostu powiedzieć dobra, reprywatyzacja reprywatyzacją, ale my się będziemy musicalować. I mam wrażenie, że to naprawdę jest problem. To znaczy, że i to nie dotyczy tylko musicalu, tylko w ogóle w Polsce kina gatunkowego, tak? Że albo próbujemy powiedzieć, my robimy kino gatunkowe, ale nasze kino gatunkowe jest lepsze od zachodniego kina gatunkowego, albo ślepo powtarzamy pewne schematy z zachodu, nie rozumiejąc i nie umiejąc ich dobrze przeszczepić na nasz własny grunt. Ofiarą tego padły i polskie horrory, i polskie komedie romantyczne. I jakby nie umiemy dać sobie tak na luz i powiedzieć dobra, przecież my to umiemy zrobić, mamy to. Umiemy znaleźć własny rytm, własną radość, własny entuzjazm i miejmy nadzieję, że nam się przydarzy tak w przyszłości, że znajdziemy tą radość, entuzjazm i znajdziemy jakąś naszą własną grecką wyspę. Ja myślę, że spokojnie po prostu musical na Mazurach, letni byłby absolutnie cudowny, nie wiem, tytuł Na całych jeziorach ty już mamy, w związku z tym można byłoby iść do przodu. Serio, jakby ja mogę napisać do tego scenariusz, mogę wybrać utwory, proszę do mnie zadzwonić. Powiem tak, ja się cieszę, że wszystko gra powstało, bo coś już przełamaliśmy. Mamy jakiś nowszy polski musical, to nie jest jedyny polski musical, bo mamy też Disco Polo, Polskie Gówno, też Córki Dancingu są w jakiś sposób musicalem, ale to są wszystko filmy, które się w jakiś sposób dystansują do tego Feel Good musicalu. Więc teraz już mieliśmy musical reprywatyzacji, teraz tylko chcemy o zakochanych ludziach i greckich wyspach, albo mazurskich jeziorach. I to by było wszystko w tym odcinku, tak mi się wydaje. Czy masz coś jeszcze do dodania? Masz jeszcze jakąś myśl końcową?
Myślę sobie, że dużym naszym problemem i krytyków, i nas widzów, i reżyserów jest to zaakceptowanie, że nie wszystko musi być na poważnie, że nie wszystko musi być w rzeczywistości, że to, że stworzysz film utopijny nie znaczy, że rzeczywistość cię nie interesuje i że nie jesteś w stanie zrobić poważnego filmu o rzeczywistości i o problemach ludzi. To, że robisz film utopijny, to nie znaczy, że nie możesz zasygnalizować, że między ludźmi dzieją się poważne rzeczy, bo to się przecież też zdarza w musicalach MGM-u, na przykład klasycznych, więc jakby zaakceptujmy to wreszcie, zaakceptujmy to, że cieszenie się z życia i akceptowanie pewnej fantazji, umowności nie sprawia, że stajemy się mniej poważnymi ludźmi albo że pewne rzeczy nas przestają interesować. Moim zdaniem to jest chyba też takie ważne, żeby to powiedzieć. Pozwólmy sobie uwierzyć w musical.
To będzie nasza taka ładna puenta. Wierzcie w musical. To już będzie koniec w tym tygodniu, ale zgodnie z najlepszymi tradycjami programów rozrywkowych, teraz jest segment następnym razem. To powinno następować takie dum, dum, dum. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o dwóch musicalach, które i są ważne postacie kobiece. Dzieją się w przyszłości. Więc już mamy bardzo dużo niteczek, które je łączą. Będziemy mówić o Chicago, gdzie ja i Patrycja mamy trochę inne zdanie, więc szykujcie się po prostu, że będzie ogień. Być może ktoś wyciągnie rewolwer i strzeli w odpowiednim momencie. I będzie Bugsy Malone, ponieważ próbujemy sobie odpowiedzieć trochę o takiej legendzie prohibicji i lat 20. i 30. musicalu. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, bo to nie są jedyne filmy, które się odwołują do tych wątków. A poza tym, co mamy wam do powiedzenia, to że postanowiłyśmy i będziemy nad tym pracować, że stworzymy playlistę do naszego podcastu. Będzie to playlista, na której staramy się uwzględnić piosenki, o których mówimy w naszych rozmowach, także piosenki, o których wspominamy, także jeśli będziecie przesłuchiwali nasz podcast regularnie, to będziecie potem mogli zajrzeć do playlisty, wysłuchać tych piosenek, o których mówimy. Ta playlista już kilka razy została nam zaproponowana, ale o jej powstaniu zadecydował ostatecznie telefon mojego ojca, który powiedział: Kasiu, ale ja nie słyszałem tych piosenek. W związku z tym musimy dodać piosenki. Co możecie zrobić? Możecie jak zwykle pisać do nas na adres mailowy wtempiosenka@gmail.com. Bardzo lubimy wasze maile i czasem na nie odpowiadamy, a czasem tylko płaczemy w kącie, że nasze życie jest takie piękne, że przysyłacie nam takie wspaniałe maile. Możecie nas subskrybować na Spotify, możecie nas subskrybować na YouTubie, możecie nas subskrybować w aplikacji iTunes, a jak już będziecie w tej aplikacji iTunes, to możecie nam zostawić ocenę. I ogólnie rzecz biorąc, musimy wam także podziękować już na sam koniec za nominację w konkursie Krytyk Mówi, bo jakimś cudem okazało się, że nasz skromny, nowiutki podcast, który ma w sumie wszystkiego kilka odcinków, znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu Krytyk Mówi. Nagrody przyznawanej przez festiwal Kamera Akcja za najlepszy podcast krytyczno-filmowy. Nie wiemy, co tam robimy, ale bardzo się cieszymy i bardzo, bardzo wam dziękujemy, bo bez was absolutnie by tego nie było. I to chyba byłoby tyle. Patrycjo, czy coś jeszcze?
Ja chcę tylko powiedzieć, że jak nie widzieliście Bugsy Malone, to koniecznie obejrzyjcie albo przed, albo po nagraniu przez nas odcinka, bowiem jest tam jedna z najwspanialszych ról Judy Foster, która śpiewa absolutnie wspaniałą piosenkę i w ogóle, żeby wam zajawić, o co chodzi, to chodzi o to, że w gangsterów wcielają się dzieciaki. I to jest genialny pomysł.
I jak już sami widzicie, musicie zostać z nami, ale zanim będzie następny odcinek, ten się musi skończyć, więc żegnamy się z wami dzisiaj czule, nie z Grecji, ale z pochmurnej Warszawy, myśląc o Grecji. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!
Pa, pa!